Darpo Morza, jeden z najpiękniejszych żeglowców na świecie. Zbudowany w 1909 roku w Stoczni Hamburskiej, od 1929 roku pływa pod banderą polską. Podczas II wojny światowej internowany w Szwecji, w 1945 roku powraca do kraju. Od tego czasu pływa jako jednostka szkolna Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Już niedługo 70-letni Darpo Morza podniesie po raz ostatni kotwicę i wyruszy w ostatni swój rejs. Jego miejsce zajmie Dar Młodzieży, żaglowiec ufundowany podobnie jak jego poprzednik przez całe społeczeństwo polskie. Reportaż, którego za chwilę wysłuchacie, jest opowieścią o jednym z ostatnich rejsów tej pięknej białej fregaty, o 111-dniowym rejsie do Stanów Zjednoczonych.
W tym roku miałem szczęście płynąć na Darze Pomorza. To był rejs do Stanów Zjednoczonych. Po drodze zawijaliśmy do takich portów jak Plymouth w Anglii, Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich, Hamilton na Bermudach, Savannah i Filadelfia, Stany Zjednoczone, Ponta Delgada na Azorach, Ostenda, Belgia, Nordenham, Niemcy Zachodnie. Rejs trwał dokładnie 111 dni. Tego około 28 czy 29, już nie pamiętam, dni pobyty w portach trwały, natomiast reszta to już czyste przeloty. Najdłuższy przelot mieliśmy z Wysp Kanaryjskich na Bermudy. To był przelot 21-dniowy, czyli 21 dni w morzu.
Jak wyglądał jeden z tych 111 dni?
Praca na...
Po prostu rozkład zajęć na Darze Pomorza.
Praca mniej więcej się powtarzała codziennie, praca codziennie się mniej więcej powtarzała w zależności od pogody, albo jeżeli powiedzmy był jakiś zmienny wiatr, czy w ogóle były wiatry, to się więcej pod żaglami chodziło, a jeżeli nie było wiatru, to włączany był silnik i płynęliśmy pod silnikiem. Także nie było takich momentów, że w zasadzie czekaliśmy na wiatr. Pierwszy sztorm to na Biskaja, znaczy na Zatoce Biskajskiej. W ogóle tak... Już utarło się takie powiedzenie, że tam w zasadzie na Zatoce Biskajskiej to czegoś innego jak sztormy to nie ma. W zasadzie ciągle jest sztorm, to znaczy silny wiatr, duża fala. To było kilka dni przed Azorami, już w drodze powrotnej ze Stanów. I w zasadzie do Stanów była piękna pogoda, to znaczy piękna pogoda, w ogóle ciepło było. Natomiast po wypłynięciu ze Stanów płynęliśmy trochę bardziej na północ. No i zaczynało być coraz chłodniej. Właśnie trochę tak przewiało, taki lekki sztorm się zrobił. Zaczął padać deszcz, straszna mgła taka się zrobiła. Takie w ogóle warunki bardzo nieprzyjemne. No i do tego grad zaczął padać. No i ponieważ trzeba było szybko zwinąć żagle, a normalnie robi to jedna wachta, ta, która ma akurat służbę, ponieważ to trzeba było zrobić szybko, a więc ci ludzie nie zdążyliby tego zrobić. No więc komendant powiedział, że ochotnicy mogą się zgłaszać i prawda, ściągać te żagle. No ja też się zgłosiłem. No i to właśnie było... Mimo, że nawet nie czułem się wtedy najlepiej, ale tak stwierdziłem potem, że w zasadzie jak się coś robi i się nie myśli po prostu o kołysaniu, o tym, że czego się robi niedobrze, to jakoś się zupełnie to znosi.
Czy myślałeś o tym, co by było, gdybyś na przykład wypadł za burtę?
Nie myślałem, co by było, bo wiem, co by było. Po prostu w takich warunkach nie ma raczej szans na wyratowanie rozbitka. Zakłada się, że w temperaturze powyżej 22 stopni, a już myśmy już pływali właściwie tam na południu w takich temperaturach, już na przelocie Azory, znaczy Kanary, Bermudy i tak dalej. Człowiek właściwie bez ograniczenia czasowego może się w tej wodzie utrzymać, a powiedzmy w wodzie tam do temperatury do 5 stopni to 10 minut i zamarza w tej wodzie, także to już wszelka pomoc w takich wypadkach jest nieskuteczna.
Czy była kiedyś taka sytuacja, że bałeś się, że odczuwałeś strach?
No ja wiem, chyba raczej nie myślałem o tym, dlatego że jednak na Darze Pomorze jest duża gromada ludzi. Gdybym sam był w takiej sytuacji, myślę, że może nawet myślałbym więcej o tym i może analizował tą sytuację, co by się stało, gdyby tam i tak dalej. Ale jak tutaj było dużo ludzi, to jakoś tak nikt o tym nie myślał.
A może coś bliżej o warunkach panujących na tym żaglowcu?
No warunki są ciężkie, to znaczy nie chodzi o jakąś taką dyscyplinę, że ktoś stoi z kijem i tam bije, ale po prostu warunki bytowania są bardzo ciężkie, dlatego że załoga stała liczy około 40 ludzi. To znaczy wszyscy oficerowie, komendant, bosmani, żaglomistrz, kucharze i tak dalej. Natomiast najczęściej studentów wchodzi na dar około 120-130, to zależy od tego, jaki jest nabór na danym roku. Także w naszym rejsie uczestniczyło 125 studentów i 41 członków załogi. W sumie 166 ludzi. Studenci mieszkają w dwóch pomieszczeniach. Dwa takie pokoiki, jeden 80-osobowy, drugi 40-osobowy. To jest chyba jedyny statek, znaczy na pewno jedyny statek w marynarce handlowej, na którym się śpi na hamakach.
Czy tylko w hamaku sypiałeś, czy...?
Nie, ja sypiałem także na podłodze, dlatego że nie zawsze mi się chciało po prostu rozkładać ten hamak. To znaczy nie chciało mi się nie tyle rozkładać, ile zawieszać go na górze, bo hamaki są podwieszane do specjalnych uchwytów, do specjalnych haków przy suficie. Pokład na Darze Pomorza jest miejscem do spania, do zabawy, do czytania, do wszelkich czynności oprócz jedzenia, które...
I do szorowania.
No, do szorowania. Z tym, że szorowanie pokładu to jest... To już właściwie jest taka tradycja. Raz na tydzień, w sobotę to się wykonuje. Ale to raczej to jest właściwie tam czynność bardzo prosta, na mydlenie pokładu i spłukanie.
Gdyby cię tak bosman w nocy zbudził, czy jesteś w stanie wymienić na przykład jakie żagle, jakie rodzaje żagli są na Darze Pomorza?
No to tam jest najprostsza sprawa. To nie ma
czy... kwadratowych żagla.
Powierzchnia żagli na Darze Pomorza wynosi około 2220 z groszami metrów kwadratowych, czyli to jest prawie ćwierć hektara.
Rzeczywiście bardzo dużo.
Wysokość od wody do topu foka, bo to jest najwyższy maszt, w zasadzie tego nikt dokładnie nie zmierzył. Podaje się, że około 42 metrów, ale to jest tam plus minus 2 metry. Ale raczej 42 metry to jest ta dolna granica.
Czyli waszym docelowym miejscem były Stany Zjednoczone. Tak. Jak was tam przywitano?
To znaczy Stany Zjednoczone, a konkretnie Filadelfia, bo byliśmy też w Sawanach, ale w ogóle Dar Pomorza był w tym roku zaproszony na obchody 200-lecia uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone, ale ta deklaracja niepodległości została właśnie w Filadelfii podpisana i dlatego my do Filadelfii płynęliśmy. Filadelfia jest dosyć dużym ośrodkiem polonijnym i powitanie było po prostu wspaniałe, niesamowicie owacyjne.
W ogóle, z wielką pompą.
Z tak wielką pompą, że byliśmy dosłownie zaszokowani. Przede wszystkim ilością ludzi, jaka się zjawiła na kei, to znaczy na nabrzeżu. Filadelfia leży około 80 km w górę rzeki Delaware, czyli od ujścia morza płynie się, znaczy od ujścia rzeki, od morza płynie się do Filadelfii około 10 godzin, na Darze Pomorze przynajmniej. I im bliżej byliśmy, to znaczy jak już byliśmy w samej Filadelfii, ale im bliżej byliśmy tego nabrzeża, a bardzo powoli podchodziliśmy na silniku, tym więcej łódek dookoła nas płynęło, to znaczy różne jachciki, bo tam ludzie bardzo dużo tego mają. Jakieś jachciki, motorówki, jakieś takie malutkie statki spacerowe. No w każdym razie niesamowita ilość tego za nami płynęła. Jakieś takie małe żaglowce, wszystkie te stateczki, łódki były bardzo kolorowo przystrojone, jakieś tam różne flagi i tak dalej. Bardzo dużo polskich I to właśnie powodowało taki nastrój bardzo jakiś uroczysty. Aha, może jeszcze zanim dobiliśmy. Takie trochę śmieszne, bo tak ludzie patrzyli po prostu, kto to jest. Ale to tam potem się okazało, że to właściwie nie ma żadnego znaczenia, że w sumie tyle tych kontaktów potem się nawiązało, że to było obojętne. Niektórzy to na przykład bardzo oryginalne prezenty otrzymywali od tych Amerykanów. Jeden z kolegów na razie miał zamiar się ożenić. I to nawet przed rejsem jeszcze o tym mówił. I właśnie w czasie pobytu w Stanach ten Amerykanin wypytywał go na temat tam, jak mu się żyje i tak dalej, jakieś tam plany osobiste. No i on napomknął, tak, że właśnie ma zamiar żenić się w tym roku. A my byliśmy w Stanach na początku lipca. No a ten Amerykanin, no to mówi, to fajnie, tak. O. I w jakimś tam byli markecie. I ten Amerykanin pokazuje suknię ślubną i mówi, co, to mniej więcej na twoją żonę by pasowało, nie? No a on mówi, no ale właściwie nic nie zdążył powiedzieć, a facet mu za $300 taką suknię kupił.
Czy nauczyłeś się jakiejś piosenki żeglarskiej?
No, z piosenkami to gorzej raczej. To znaczy, no po prostu nie umiem śpiewać.
A spróbuj jedną zwrotkę zaśpiewać.
Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści.
Czy rzeczywiście piłeś kiedyś rum?
Samego rumu to się chyba nawet nie pije. A znaczy nie piłem tak samego rumu.
Ja się wiesz, chciałem spytać.
Takich z baryłki takich.
A nie, takiego to nie.
Jak to dawniej?
Kapitan Nadarze nie ma gdzieś takiej baryłki rumu?
Nie było,
nie wiem, w każdym razie to może w swoich apartamentach ma, no ja nie widziałem tego. A propos właśnie słowo kapitan, właśnie Nadar Pomorza jest jeszcze o tyle takim statkiem oryginalnym, że słowo kapitan nie oznacza tego, kogo każdy rozumie po prostu w pojęciu potocznym, nie oznacza dowódcy statku. Per kapitanie wszyscy zwracają się do starszego oficera, czyli do chiefa z pokładu. Natomiast do dowódcy statku zwracają się per komendancie. Taka jest drobna różnica między właśnie tutaj komendant i kapitan.
Jest taka piosenka o takim strasznym bosmanie, który od samego rana goni załogę, również żeglarska. Jaki był wasz
bosman? Tutaj na pokładzie od rana ciągle słychać bosmana.
Oczywiście było go słychać od rana?
Nie, spokojnie. To znaczy w ogóle system pracy jest taki, że nie zawsze się od rana po prostu zaczyna pracę. Ale akurat nasz bosman był bardzo fajny. Zresztą to są ludzie, którzy kupę lat pływają na darze najczęściej. Właśnie ci bosmani, kucharze, taka ekipa powiedzmy zawodowa. Także znają te problemy. Zresztą co roku nowi studenci przychodzą i tak dalej. Także w sumie bardzo fajni są. To znaczy oni są może bardziej ostrzy na tak zwanej kandydatce, czyli na rejsie przed studiami, to znaczy po zdaniu egzaminów wstępnych, ale jeszcze przed rozpoczęciem roku, na tak zwanej praktyce zerowej. Wtedy tam rzeczywiście trochę może się dają we znaki, ale już jeżeli ludzie płyną jako pełnoprawni studenci na przykład po pierwszym roku, tak jak nawigatorzy płynęli.
W końcu jesteście już wilkami morskimi.
Tak, już zupełnie inaczej się podchodzi po prostu.
Czego się życzy na przyszłość żeglarzom?
Żeglarzom się życzy stopy wody pod kilem i silnych wiatrów. A marynarzom, bo to jest drobna różnica między żeglarzem a marynarzem. Marynarz może być żeglarzem, ale żeglarz nie może być marynarzem. Dlatego, że marynarz to jest człowiek, który zawodowo pracuje na morzu.
Tak, to czego się wam życzy?
Bo ja wiem, czego się życzy. Teraz już statków żeglowych nie ma.
Złamania karku.
No. Szeroki wód. Rzucało!